Szczęść Boże, szanowni słuchacze, w audycji Na Cztery Łapy witają Państwa lekarz weterynarii Renata Dziedzic, psinka Sabinka, która dzisiaj śmieje się, jest kluczowym gościem w trakcie audycji, zaraz powiem dlaczego, i mały Kajtuś. Kochani, taka refleksja mnie naszła w te wiosenne przedpołudnie, czas tak szybko leci. Miałam teraz pacjentów na kolejnej wizycie, tym razem profilaktycznej, i oni uświadomili mi, jak czas szybko leci, jak życie jest piękne, z tego względu, że dokładnie rok o tej porze trafili do mnie na mój dyżur z małym 6-7-miesięcznym szczeniaczkiem, który pilnie potrzebował przetoczenia krwi. I z racji tego, że minął rok od tamtej sytuacji, piesek ma się świetnie, a ta refleksja skłoniła mnie do poopowiadania Państwu, czy przybliżenia Państwu tematu transfuzji krwi u naszych zwierząt. Dla części z Państwa może to być nowość, część z Państwa myślę, że o tym słyszała, ale Sabinka jest dzisiaj głównym bohaterem tego spotkania, bo to właśnie wtedy na moim dyżurze Sabina przez przypadek stała się honorowym dawcą krwi, ponieważ ja jako świadomy, odpowiedzialny właściciel, a przy okazji lekarz weterynarii, podjęłam tą decyzję, że oto właśnie od mojej 30-kilowej Sabinki utoczymy, pobierzemy tyle krwi, żeby temu maluchowi dać szansę na przeżycie, i absolutnie to była bardzo słuszna decyzja. Jestem wdzięczna właścicielom, że nadal dbają o malucha. Z siebie jestem dumna, że mam takiego pieska, który oddał krew. I tym sposobem dzisiaj chciałam z Państwem troszkę porozmawiać o sytuacjach, kiedy to przetaczenie krwi jest konieczne, jak to wygląda, może ktoś z Państwa zdecyduje o tym, żeby i jego zwierz oddał trochę krwi na potrzeby ratowania życia i zdrowia innych zwierząt, ale po kolei. Generalnie, kochani, idea przytaczania krwi od zwierząt to wcale nie jest nowość. Praktyki takie są powszechne i historycznie kiedyś przebiegało to właśnie dokładnie w ten sposób, że pobierało się krew bezpośrednio od dawcy, psa dawcy, i przetaczało się ją bezpośrednio psu biorcy, jeżeli była taka potrzeba. Natomiast siłą rzeczy było to bardzo niewygodne technicznie, logistycznie. Były problemy z przechowywaniem tej krwi, były problemy z podawaniem tej krwi, były problemy z konfekcjonowaniem tej krwi pomiędzy pobraniem od dawcy, a przekazaniem jej biorcy. Było mnóstwo szczegółów technicznych, które jesteśmy w stanie jako lekarze weterynarii pokonać, no ale każdy dąży do dobrego i do usprawniania swojej pracy, i tym cudownym sposobem wymyślono banki krwi. Idea założenia weterynaryjnych banków krwi powstała w Stanach Zjednoczonych ponad 20 lat temu. Początkowo troszeczkę to było pod górę, bo prawo było tak skonstruowane, że no nie było to wszystko łatwe i proste pod względem właśnie wyzwań prawnych. Natomiast zważywszy na to, jak bardzo potrzebna była to i wciąż jest instytucja, okazało się, że po kilku latach nastąpił olbrzymi rozwój banków krwi, weterynaryjnych banków krwi, nie tylko w Stanach, ale przeszczepił się ten pomysł do Europy, i my, Polacy, również mamy swoje banki krwi, czy ładnie nazywając centra krwiodawstwa weterynaryjnego, jak zwał, tak zwał, nieważne, generalnie ideą jest stworzenie sieci dawców, zarówno psich, jak i kocich. Badanie, kwalifikowanie krwi, oznaczanie grup krwi, przechowywanie tej krwi w odpowiednich warunkach, jak i warto podkreślić, że ta krew w bankach dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli chodzi o wskazania do transfuzji, to one są bardzo szerokie. Takim powszechnym i chyba najłatwiejszym do wyobrażenia dla Państwa wskazaniem do transfuzji jest olbrzymi ubytek krwi. Po wypadkach komunikacyjnych, w trakcie operacji, przy silnych krwotokach. No jest oczywiste, że skoro tej krwi brakuje, to tak jak w przypadku ludzi, no, trzeba tą krew dostarczyć, żeby to łożysko żylne wypełnić, żeby zapewnić funkcje życiowe. Natomiast warto wiedzieć, że czasem powikłania niektórych chorób, typu chociażby choroby odkleszczowe, słynna babeszioza, o której zawsze Państwu opowiadam, powodują anemię, która bardzo często ostatnimi czasy kończy się transfuzją. To są przeróżne zatrucia środkami chemicznymi. Warto na przykład podkreślić zatrucia warfaryną u zwierząt. To jest cała masa chorób wrodzonych, związanych z zaburzeniami funkcji krwi, chociażby hemofilia, na którą zwierzęta również chorują, czy choroba von Willebranda, czyli generalnie jest parę wskazań, które wymagałyby przygotowania naszego zwierzaka jako ewentualnego biorcy, ewentualnie jako ewentualnego dawcy. Lista jest długa, natomiast doprecyzujmy definicję transfuzji. Transfuzja, używając tego sformułowania, mam na myśli zabieg przetaczania krwi, podczas którego określona ilość, objętość tej krwi lub jej składników, co warto podkreślić, jest dostarczana potrzebującemu. Natomiast myślę, że warto też Państwa wtajemniczyć w temat, że nie tylko krew tak zwaną pełną, jeżeli jesteśmy w stanie przetaczać. Mając na myśli słowo krew pełna, mówiąc obrazowo, jak skaleczymy się w palec, to ta kropla krwi, która nam wypływa, to jest krew pełna, czyli składa się ze wszystkich składników morfotycznych, nie jest w żaden sposób modyfikowana, jest tam skład płynny krwi, czyli osocze, i to jest tak zwana krew pełna. Ją możemy przetaczać świeżą, tak jak to miało miejsce w przypadku Sabinki, która oddawała krew szczeniakowi, ale ta krew pełna może być przechowywana w różnych warunkach przez określone jednostki czasu i często właśnie po taką krew zgłaszają się lekarze weterynarii do banków krwi. Możemy przechowywać koncentrat czerwonokrwinkowy. Jak sama nazwa wskazuje, koncentrat polega na skoncentrowaniu czerwonych krwinek w odpowiedniej objętości i generalnie to też ma swoje wskazania do podawania. Możemy podawać samo osocze, możemy podawać surowice. No jest tutaj kilka niuansów, niemniej jednak to wszystko są modyfikacje krwi, która została pobrana od dawcy i w zależności od wskazań i potrzeb, któraś z tych składowych tej pobranej krwi może być zwierzakowi pobrana i nierzadko gęsto ratuje życie. Warto jeszcze nadmienić, że oczywiście do transfuzji kwalifikuje zawsze lekarz weterynarii. Jest wiele wskazań, jest wiele czynników, które warunkują, czy dany zwierz nadaje się do tej transfuzji, czy to już jest ten moment, że ta transfuzja jest wymagana, czy on przeżyje tą transfuzję, bo też czasem zdarzają się reakcje anafilaktyczne, wstrząsowe. Natomiast takim głównym, myślę, kluczowym parametrem do oceny wskazań do transfuzji może być hematokryt. Hematokryt to jest taki wskaźnik, który nam pozwala bardzo łatwo ocenić, czy nasze zwierzę ma już anemię niedokrwistość, czy jeszcze nie. Bo jest to stosunek czy proporcja elementów morfotycznych krwi, a konkretnie czerwonych krwinek, czyli erytrocytów, do całej objętości krwi. Przykładowo, jeżeli wyobrażą sobie Państwo 100 ml krwi, która wydostała się z naczynia żelnego, to część z tej krwi to są czerwone krwinki, a cała reszta to jest pozostała objętość krwi krążącej. I jeżeli hematokryt, czyli ten stosunek, oscyluje w proporcjach około 45%, bo tak się przyjęło zakładać, że to jest średni właściwy hematokryt, to jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli ta liczba spada i przykładowo jest 10%, to znaczy, że w objętości 100 ml jest tylko 10%, czyli 10 ml zajmują krwinki czerwone i jest to stanowczo za mało. I to jest taki wskaźnik, którego lekarze weterynarii używają, między innymi, podkreślam, do decyzji, czy transfuzja to już, czy jeszcze nie i czy będzie konieczna. No ale myślę, że tu pytanie z Państwa strony pada następujące. No a jak to z tymi grupami krwi u psów czy u kotów? Bo wiemy, u ludzi to nie jest taka prosta sprawa. Często są akcje społeczne, komunikaty, poszukujemy określonej krwi, o określonym czynniku RH+, RH-, o określonej grupie. Proszę Państwa, u psów i u kotów też występują grupy krwi, natomiast w przypadku psów warto wiedzieć, że sprawa jest stosunkowo uproszczona, bo cała rzecz polega na tym, że na krwinkach są tak zwane antygeny, a w organizmie potencjalnego biorcy są albo stwarzają się przeciwciała, które służą obronie przeciwko obcym antygenom. I teraz w sytuacji dostania się do organizmu biorcy krwi z antygenami, na które istnieją u tego biorcy przeciwciała, mówiąc wprost, dochodzi do wojny i reakcje, które powstają, bardzo często stanowią zagrożenie życia. W przypadku psów rzadko się zdarza, żeby w przypadku pierwszej transfuzji było ryzyko wstrząsu, z tego względu, że psia krew zawiera stosunkowo mało przeciwciał i przyjęło się zakładać, że przy pierwszym przytoczeniu bezpieczeństwo takiej transfuzji, nazwijmy to w ciemno, czyli wlewanie krwi niezależnie jakiej grupy i niezależnie jakiego pochodzenia, jest bezpieczne. Natomiast przy każdej kolejnej transfuzji, a zdarzają się takie sytuacje, bo na przykład nie jest to transfuzja jednorazowa, tylko jest to transfuzja związana, nie wiem, z przewlekłą chorobą krwi, na przykład hemofilią, i my te transfuzje podajemy tą krew cyklicznie, to już tutaj nie przeskoczymy pewnych rzeczy i tutaj te oznaczenia grup krwi są niezbędne właśnie po to, żeby zminimalizować ryzyko ewentualnych reakcji immunologicznych w organizmie. U kotów to już w ogóle zaczynają się schody, bo u kotów przed jakimkolwiek przetoczeniem krwi należałoby oznaczyć grupę krwi, ewentualnie zrobić tak zwaną próbę krzyżową. Nie dzisiaj o tym. Natomiast reasumując, u kotów, brzydko mówiąc, wlewanie krwi w ciemno niesie ze sobą olbrzymie ryzyko i generalnie jest niepolecane. No to kochani, rzecz ostatnia. Jaki zwierzak może zostać dawcą krwi? Warto wiedzieć, że nie trzeba spełniać nie wiadomo jakich założeń, natomiast kluczowe informacje to zwierzak musi być zdrowy, zwierzak musi być w odpowiednim wieku, czyli generalnie między 10 miesiącem a 7 rokiem życia. W przypadku psów waga to jest minimum 26 kg, w przypadku kotów waga minimalna to jest 4 kg kota. Pies musi być regularnie szczepiony, a drobaczany musi być regularnie objęty profilaktyką przeciwkleszczową, przeciwpchelną. Wszelkie inne szczegółowe informacje, myślę, uzyskają Państwo w weterynaryjnych bankach krwi, do których apeluję, żeby się zgłaszać, jeżeli mają Państwo taką potrzebę serca, żeby Wasz zwierzak również zrobił coś dobrego. Natomiast z przymrużeniem oka mówię, nie spodziewajcie się, że po oddaniu krwi przez Waszego psiaka dostanie czekoladę, bo podkreślam i przypominam, czekolada dla naszych zwierzaków jest toksyczna i czekolady nie dajemy, natomiast generalnie są inne gratisy, bo ja spotykam się z tym, że moi pacjenci, którzy regularnie oddają krew, mają, oprócz tego, że są dokładnie zbadani, mają wyniki badań krwi, morfologii i biochemii, to na przykład dostają jeszcze szczepienie gratis, albo dostają duży worek dobrej jakości karmy. Tak więc, kochani, czekolada nie, ale zawsze jakiś gratis dla honorowego dawcy krwi się znajdzie. Doprecyzujmy jeszcze, jak to z kotami. Już mówiłam o masie ciała, już mówiłam o tym, że ma być zdrowy, wiek również między 10 miesięcy a 7 lat. To muszą być koty niewychodzące i to muszą być koty regularnie odrobaczane i szczepione. I tu jest jeszcze jeden warunek niezbędny. Takie koty muszą być wolne od kocich chorób zakaźnych. Musi to być potwierdzone laboratoryjnie. Mam tu na myśli kocią białaczkę wirusową i zespół niedoboru odporności u kotów. Więc to są warunki, które muszą być spełnione. Myślę, że może jeszcze Państwa zainteresować sam proces podawania krwi, bo z własnych doświadczeń mam takie wnioski, że czasem właściciele na sam fakt, że ich zwierzę kwalifikuje się do transfuzji, że ta transfuzja będzie miała miejsce, są przerażeni, jak to będzie wyglądało. Szanowni Państwo, mimo określonych procedur i standardów postępowania dla właściciela, przetaczanie krwi jego zwierzakowi wygląda jak podanie kroplówki dożylnej. Nic innego, tylko zakłada się dostęp dożylny w postaci wenflonu, i w odpowiednim tempie, odpowiedni preparat, w odpowiednim czasie i w odpowiedniej osłonie podaje się kropla po kropli naszemu zwierzakowi prosto do żyły. Trwa to długo, ale nie jest to skomplikowany proceder i proszę Państwa, jeżeli pada decyzja, że zwierzę Wasze musi mieć transfuzję, nie oponujcie, nie opierajcie się, skoro ta transfuzja daje mu szansę ewentualnie na ratowanie życia i zdrowia, nie bójmy się, bo medycyna XXI wieku jest absolutnie na takim etapie, że jesteśmy w stanie różnymi metodami to życie i zdrowie przedłużać. Podsumowując, jeżeli na przykład ty jesteś honorowym dawcą krwi, dlaczego twój zwierzak też nim by nie był? A może ktoś z Państwa ma psa albo kota i po tej dzisiejszej audycji stwierdzi, że jego zwierzak absolutnie kwalifikuje się na to, żeby od czasu do czasu tej krwi troszeczkę oddać na dobre cele. Kontaktujcie się Państwo z bankami krwi. Tych banków krwi weterynaryjnych w Polsce jest już kilka. Te banki mają filie. Praktycznie w większych polskich miastach są te filie obecne. Można się zgłaszać. Można oddawać krew, tym bardziej, że ostatnie zdanie, które wiąże się zawsze z każdym moim apelem po każdej audycji. Pamiętajcie Państwo o profilaktyce przeciwkleszczowej Waszych podopiecznych, szczególnie u psów teraz w okresie wiosenno-letnim. Choroby pokleszczowe, czyli słynna babesioza, to jest również choroba, która niesie za sobą ogromne ryzyko spustoszeń w naszym układzie krwionośnym. Dochodzi bardzo często do uszkodzenia erytrocytów do anemii i nierzadko zwierzaki z babeszjozą również wymagają transfuzji. Tak więc, kochani, krew w tym sezonie jest potrzebna, jeżeli jesteście w stanie mentalnie znieść ten fakt, że wasze zwierzę również może zostać honorowym dawcą krwi, apeluję o to, a z drugiej strony dbajmy o swoje zwierzaki i przede wszystkim zapobiegajmy, a nie leczmy, profilaktyka przeciwkleszczowa. Chylę czoła, pozdrawiam, dziękuję za uwagę.